Przy mikrofonie Wojciech Basałyga, a z nami zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Dzień dobry, panie pośle.
Dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Minister Bodnar mówi, że lista podsłuchiwanych osób Pegasusem, między innymi Pegasusem, jest bardzo długa. Co pan na to?
No to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość absolutnie dla własnych politycznych i prywatnych celów wykorzystywała najbardziej takie brutalne narzędzie, które miało służyć do śledzenia i łapania terrorystów. Wykorzystywano je politycznie. I to tylko po to, żeby znać plany polityczne przeciwników, ale także jak dochodzą nas informacje, przynajmniej medialne, to by szukać haków na swoich ludzi. Więc jeżeli to wszystko się potwierdzi, to może późniejszych afer po II wojnie światowej.
No jeżeli rzeczywiście okaże się, że być może Prawo i Sprawiedliwość podsłuchiwało swoich posłów, no ale to już słyszymy ten kontrargument, który mówi o tym, że no tak, ale my sprawdzaliśmy, bo mieliśmy podejrzenia, czy rzeczywiście oni uczestniczą w jakimś procederze przestępczym. Czy należało jakoś inaczej finalizować takie podsłuchy? Czyli na przykład powiedzieć, dobrze, no to mieliśmy takie podejrzenia co do posła A, co do ministra B, no ale on został oczyszczony i sprawa jest prosta.
Proszę państwa, przede wszystkim jest tak, jeżeli jest wobec kogoś podejrzenie, to jest bardzo wiele różnych czynności operacyjnych, które mogą sprawdzić, czy ktoś tak naprawdę robi źle, czy też nie robi źle, a nie infekować go takim oprogramowaniem, to po pierwsze. Po drugie, przypominam panu i szanownym państwu, że Prawo i Sprawiedliwość przez długi czas zaprzeczało, że było w posiadaniu tego oprogramowania, tego Pegasusa, mimo że nic takiego nie było, w ogóle to są nasze wymysły, wymyślali nawet jakieś dowcipy na ten temat, a teraz się okazuje, że jednak to było. Po trzecie, panie redaktorze, znaczy naprawdę ten program, czyli co się infekowało telefony polityków, to jest coś takiego bezczelnego, brutalnego, który obdziera człowieka z godności, bo to tak naprawdę telefon przez cały czas służy jako kamera, mikrofon, po prostu można robić wszystko z tym telefonem, a więcej, można też fałszować i wgrywać różnego rodzaju wiadomości, różnego rodzaju dane do telefonu, więc ktoś nawet mógł nic nie robić, a i tak takie sfałszowane informacje, a wiemy to po panu pośle Krzysztofie Brejzie, takie właśnie informacje były. Więc to nie jest tak, że jeżeli wokół kogoś są jakieś podejrzenia, to trzeba po prostu w ten sposób inwigilować, naprawdę czynić postępowania. A nawet jeżeli ktoś jest w jakiejś sprawie, bo jakiś świadek, czy jakaś osoba, która została zatrzymana w zeznaniach, powiedziała, że jest taki czy inny polityk, to przecież my jesteśmy osobami publicznymi, wypowiadamy się w radio, w telewizji, jesteśmy na spotkaniach, przecież nie uciekamy przed wymiarem sprawiedliwości. Można nas zaprosić do prokuratury, zaprosić na policję, zapytać o różne rzeczy, przecież są od tego specjalne procedury i prokuratorzy będą wiedzieli, czy ktoś coś chce skłamać, czy coś chce ukryć, czy też nie. Więc to, co mówią dzisiaj politycy, kolejne kłamstwo i hipokryzja, bo najpierw mówią, że chcieli kogoś sprawdzić, a wcześniej mówili, że tego oprogramowania nie ma.
Zmieńmy temat, porozmawiajmy teraz o głośnym odejściu na emeryturę. Na emeryturę arcybiskupa Andrzeja Dzięgi w wieku 71 lat ogłosił, że odchodzi na emeryturę. Papież przyjął jego rezygnację. No i teraz pojawiły się głośne komentarze, że to wcale nie chodzi o emeryturę, tylko chodzi o afery, które miałby rzekomo przykrywać arcybiskup Andrzej Dzięga. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
Ja nigdy nie śledziłem dokładnie tych spraw, więc trudno mi się na ten temat wypowiadać. Faktycznie to stało się nagle. Chociaż no, takie rzeczy się dzieją, w sensie odejścia na emeryturę. Jeżeli są jakieś sprawy, które faktycznie są związane z łamaniem prawa, powinny być wyjaśnione. Jeżeli są sprawy, które gdzieś dotyczą w ogóle hierarchów Kościoła, dotyczą molestowania seksualnego nieletnich, czyli zarzut o pedofilię wśród księży, no to tym bardziej powinno być wyjaśnione. Natomiast co tak naprawdę było przyczyną tego odejścia, trudno mi powiedzieć.
Komentatorzy katoliccy mówią, że no, pożegnano się z arcybiskupem w najgorszy możliwy sposób, czyli właśnie nie wyjaśniając tych spraw, które budziły kontrowersje także w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Ale to jest rola i diecezji, i rola Kościoła, żeby tak naprawdę te sprawy wyjaśnić. To dla Kościoła są tak naprawdę ważne. te kwestie. Znaczy każda sprawa niewyjaśniona, każda sprawa, która będzie zostawiała znaki zapytania, to dla całego Kościoła, szczególnie w naszym województwie, jest bardzo złe. Ludzie już widać, że po spisie z powszechnym i po tym, co dzieje się w kościach, odwracają się od Kościoła, odwracają się od księży, więc nie załatwienie, nie rozwiązanie tych spraw, nie wyjaśnienie będzie skutkowało jeszcze większą falą odejść od Kościoła niż do tej pory.
Panie pośle, pan należy do zachodniopomorskiego zespołu parlamentarnego, prawda?
Podczas
ostatniego spotkania ponownie powróciło, jak bumerang, sprawa Pendolino, które miałoby dojeżdżać do Szczecina. No, idealnie by było, gdyby dojeżdżało do Świnoujścia, czyli nad morze wiozło turystów. Jest rzeczywiście taki pomysł?
No jest takie pragnienie chyba wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic, żeby Pendolino do nas przyjeżdżało. No jest modernizowana, czy była, przepraszam, modernizowana trasa, magistrala kolejowa Warszawa-Poznań, również Poznań-Szczecin. Więc myślę, że warunki techniczne do tego, aby puścić taki szybki pociąg do Szczecina, myślę, że już są. Otóż powinni się wypowiedzieć eksperci z PKP i wtedy skróciłby się ten przejazd do Szczecina.
To już panu powiem, bo my zapytaliśmy ekspertów od kolejnictwa i oni powiedzieli, że dotychczasowe pociągi, które dzisiaj jeżdżą, mogą rozwijać prędkość do 160 km na godzinę i te tory, które były modernizowane, nie pozwalają na to, żeby pociąg jechał szybciej niż właśnie 160 km na godzinę, a ideą Pendolino jest to, żeby przynajmniej z 200 km jechało po tych torach.
To prawda. No to w takim razie, jeżeli tak jest, mówię, ja nie jestem ekspertem od kolejnictwa, ale jeżeli tak jest, panie redaktorze, szanowni państwo, to znaczy, że inwestycje, które poczyniło Prawo i Sprawiedliwość, no były zrobione nie tak jak trzeba. No bo jeżeli już modernizujemy magistralę, tak, jeżeli przebudowujemy tory kolejowe, budować na pociągi szybkich prędkości, bo one i tak będą przyszłością. Więc ktoś wydał olbrzymie pieniądze, nie przystosowując najdalszego chyba miasta dzisiaj wojewódzkiego, najdalej położonego miasta wojewódzkiego od Warszawy, do tego, żeby nie było kolei szybkich prędkości. To moim zdaniem wielki skandal, trzeba to sprawdzić.
Panie pośle, jeszcze jeden temat, o którym chciałbym z panem porozmawiać, to rolnicze protesty, bo one na Pomorzu Zachodnim są rzeczywiście dotkliwe. Rolnicy protestują, blokując między innymi przejścia graniczne, blokują także ekspresową trójkę. Jest jakieś światełko w tunelu na to, żeby zażegnać i spełnić postulaty, zażegnać ten kryzys i spełnić postulaty rolników?
Mam nadzieję, że tak. Oczywiście chciałem zaznaczyć, że oni mają prawo protestować i rozumiem to rozgoryczenie dzisiaj rolników w tym, co się dzieje i tym, co działo się przez ostatnie co najmniej 2 lata. Natomiast czy pan pyta, czy jest światełko w tunelu? I jedno ze światełek w tunelu, takie duże, które ja widzę, to to, że za chwilę będą uruchomione środki ponad 1,5 miliarda euro dotyczące właśnie dopłat dla rolników, więc myślę, że to będzie pierwsza taka rzeczowa, bardzo taka realna pomoc dla rolników i myślę, że to na chwilę uspokoi sytuację.
Panie pośle, a kto w tej sytuacji popełnił największy błąd? Polski rząd, który zbyt mało konkretnie protestował przeciwko zamykaniu rynku Unii Europejskiej na dostawy zboża ukraińskiego, czy być może winą za to wszystko powinno się obarczyć polskie spółki, które rzeczywiście skupują to zboże i te produkty rolnicze z Ukrainy?
Bo pierwszy rząd pozwolił na nielegalną sprzedaż tego zboża. No to przypominam, że to minister PiS-u, tak, w zeszłej kadencji rządowej uspokajał Polki i Polaków, nie trzeba sprzedawać zboża, spokojnie, tutaj nic nam nie grozi, a potem się okazało, że wpłynęło dodatkowo bardzo dużo zboża i ceny spadły bardzo mocno i rolnicy zostali tak naprawdę z ręką w kieszeni i z dużymi stratami. Gdzie były służby państwa polskiego, czyli to też znowu rząd, którym powinny kontrolować, czy zboże, które miało przyjechać tranzytem przez Polskę na zachód, a później na przykład do portów i do Afryki, czy w inne miejsca, nagle zatrzymywało się, zostało rozładowywane i sprzedawane. Trzeba też wyjaśnić i sprawdzić, bo były też takie spółki, które kupowały bardzo dużo zboża po niższych cenach, bo one było gorszej jakości i sprzedawało jako dobrej jakości. Jest taka lista tych spółek i ich tak naprawdę obroty i zarobki i to moim zdaniem muszą wyjaśnić służby specjalne, bo tam nie są miliony złotych, tam nawet nie są dziesiątki milionów, tam są setki milionów złotych zarobione przez poszczególne spółki i pytanie, czy one nie są powiązane z dawną władzą, czyli z władzą PiS-u.
Grzegorz Napieralski, zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej, był moim i waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, wszystkiego dobrego.